Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest dr Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Obserwujemy sytuację na wschodzie. Ważnym elementem też tej wojennej układanki jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Przypominamy sobie o tym, kiedy Rosjanie atakują obiekty energetyczne, również takie ataki ze strony ukraińskiej na rafinerie, na terytorium Rosji. Na początek, czy Ukraina jest państwem bezpiecznym energetycznie właśnie?
To trudno powiedzieć, tak? Dlatego że jakbyśmy musieli znowu jakby tak naprawdę zastanowić się nad definicją bezpieczeństwa energetycznego, ale jakby nie wchodząc w tego typu szczegóły bardziej teoretyczne, na pewno biorąc pod uwagę trwającą wojnę od 2022 roku oraz funkcjonowanie w dalszym ciągu tego państwa, no to jakby na pewno tego typu działania, które były podjęte, no jakby sprawiły, że pod względem energetycznym Ukraina jakby daje sobie radę, tak? Bo zarówno jeżeli chodzi o dostępność tutaj gazu ziemnego, też są podejmowane różnego rodzaju działania, jak i też jeżeli chodzi o paliwa, tak? Więc pomimo chociażby zniszczenia rafinerii tutaj na Ukrainie, ta dostępność paliw jest zapewniona, więc no tutaj tak odpowiadając bardzo ogólnie, na pewno w tej chwili państwo sobie radzi i pod względem bezpieczeństwa energetycznego no na pewno jest ono w jakimś tam zakresie zapewnione.
Jak wyglądał ten sektor energetyczny jeszcze przed wojną, właśnie jeżeli chodzi o sektor rafineryjny konkretnie?
Tak, znaczy jeżeli chodzi o sektor rafineryjny, to wiele, wiele lat wcześniej funkcjonowało 7 rafinerii. One tutaj były zlokalizowane w różnych częściach kraju, ale tak naprawdę brak nadzoru państwa albo jakby celowy brak nadzoru, brak modernizacji, też nietrafione tutaj jakby procesy prywatyzacji. Też można oczywiście powiedzieć pod kątem tutaj dużego oddziaływania Federacji Rosyjskiej, bo właścicielem chociażby niektórych zakładów był Łukoil. To po prostu sprawiło, że w momencie wybuchu wojny tak naprawdę rzeczywiście produkty były wytwarzane tylko i wyłącznie w jednej rafinerii w Krzemieńczuku. Dostawy ropy naftowej do tej rafinerii odbywały się z południa, z terminalu niedaleko Odessy. Pomimo tego, że była to największa rafineria na Ukrainie, 370 tysięcy baryłek dziennie przerobu, czyli tak naprawdę można powiedzieć, jest to nieco większa rafineria niż w Płocku, to jednak techniczne takie, pomimo tych nominalnych zdolności przerobowych, te takie techniczne i rzeczywiste zdolności były na bardzo niskim poziomie. Mówi się o około 20 czy do maksymalnie 30% zdolności przerobowych, więc całość tak naprawdę, duża część paliw na Ukrainie była po prostu importowana. I ona była importowana z różnych kierunków, przy czym dominujące były trzy: Federacja Rosyjska, Białoruś oraz Litwa.
W takim razie obraz aktualny. Wiemy o tym, że Rosji zależy na ataku na ukraińskie rafinerie, o to, żeby zaburzyć funkcjonowanie państwa. Oczywiście Ukraina robi co może, aby cały czas wzmacniać też bezpieczeństwo swoich obywateli. Jak wygląda to dzisiaj i jakie skutki przyniosły te rosyjskie ataki?
Jeżeli chodzi o sektor typowo rafineryjny, no to tak jak wspominałem, funkcjonowała tylko rafineria w Krzemieńczuku, więc no, w tej chwili ta rafineria nie funkcjonuje. Ona została zniszczona w 2022 roku. Mówiło się o tym, że pojawiły się sygnały, że częściowo odbudowała swoje zdolności produkcyjne. Oczywiście cały czas mówimy naprawdę na niewielkim poziomie, przy czym ponownie gdzieś tam została zniszczona, więc w tej chwili, jeżeli chodzi o sektor rafineryjny, no on nie funkcjonuje na Ukrainie, natomiast jeżeli chodzi o dostępność paliw, zapewniona tutaj importem. O ile te wcześniejsze trzy funkcjonujące kanały, tak, czyli Federacja Rosyjska, Białoruś oraz Litwa, no one nie funkcjonują, tak? Znaczy Litwa akurat tak, bo to przez terytorium Polski odbywa się tutaj dostawy koleją na Ukrainę. To oprócz właśnie tego kanału polskiego, litewskiego można powiedzieć, i też funkcjonującego w Polsce terminalu tutaj Szczecin Świnoujście, powiedzmy w porcie, tam funkcjonuje taki mały terminal paliwowy, no to tutaj dostawy są realizowane na Ukrainę z terytorium Węgier. Jest taki produktowy na olej napędowy rurociąg właśnie z terytorium Węgier, w jakimś zakresie wykorzystywany przez spółkę MOL, która też notabene jest bardzo aktywna na tym rynku. Jest też import tutaj z rafinerii na Słowacji, w Bratysławie, a także z Rumunii. I tutaj akurat jeżeli chodzi o ten kanał importowy, to głównie są to dostawy paliw do terminalów Konstanca nad Morzem Czarnym, a następnie koleją są realizowane dostawy paliw właśnie na Ukrainę.
Niekontrolowany jakiś przepływ paliw z Federacji Rosyjskiej?
Nie mam takich informacji, być może ma miejsce taka sytuacja, natomiast jeżeli chodzi o, można powiedzieć, dostępność paliw na rynku ukraińskim, biorąc pod uwagę, że no jednak jest wielu traderów, wielu operatorów, wiele firm, które handluje paliwami w regionie, może się zdarzyć sytuacja, że również te paliwa, które znajdują się na terytorium Ukrainy, są pochodzenia rosyjskiego.
A jeżeli chodzi o układankę gazową w wersji ukraińskiej, jak wygląda przekrój tego sektora?
Tak, znaczy, jeżeli chodzi o sektor gazowy, to trzeba pamiętać, że już w 2014 roku, czyli w momencie aneksji przez Federację Rosyjską Półwyspu Krymskiego, ale oczywiście też tych części Donbas, tak, tej części wschodniej, bardzo spadło zapotrzebowanie na gaz ziemny na Ukrainie, dlatego że głównie ta wschodnia część była bardzo uprzemysłowiona, no i po prostu z racji no, niefunkcjonującego tutaj przemysłu to zapotrzebowanie spadło. Ukraina też trzeba pamiętać, jest jednym z większych, jeżeli no, powiedzmy po Norwegii, no, Rumunii, największym producentem gazu ziemnego w Europie. Więc od 2014 roku, pomimo tego, że się mówiło o tym, że Ukrainie nie da sobie rady, jeżeli chodzi, bo jakby tam system gazowy jest bardzo skomplikowany i bez tranzytu, który ma miejsce w dalszym ciągu, wydawało się, że Ukrainie nie da sobie po prostu rady. Ale od 2014 roku Ukraińcy naprawdę zainwestowali, przeprowadzili różnego rodzaju prace modernizacyjne ich systemu gazowego i w tej chwili wstrzymanie dostaw gazu ziemnego, tego tranzytu przez terytorium Ukrainy, który będzie miał miejsce najprawdopodobniej od 2025 roku, no bo po prostu kończy się z końcem tego roku umowa, porozumienie pięcioletnie pomiędzy Rosją a Ukrainą i nie jest planowane przedłużenie. Wydaje się, że Ukraina da sobie radę, natomiast w tej chwili dostępność gazu ziemnego jest zapewniona przede wszystkim różnego rodzaju rewersami tutaj ze Słowacją, też częściowo nie wiem w jakim zakresie też z Polską, ale też jakby planowany jest i wykorzystywany jest ten kanał południowy, czyli rewers na gazociągu transbałkańskim.
Projekty nowe infrastrukturalne w obszarze energetyki.
Jeżeli chodzi o sektor rafineryjny i generalnie rozumiany szeroko paliwowy, na tą chwilę raczej nie ma szans. Jest to spowodowane no, po prostu trwającą wojną. Jest wiele czynników od finansowych po przede wszystkim dostępność ropy naftowej dla Ukrainy w sytuacji, gdyby faktycznie zakończyła się wojna i skądś by trzeba było sprowadzać ropę naftową do rafinerii. Więc nie dość, że odbudowa, to jeszcze też trzeba mieć odpowiednie rurociągi. W przyszłości były planowane budowa rurociągu łączącego Polskę i Ukrainę, tak zwany Odessa Brody Płock. Rurociąg Ukraińcy w 2022 roku dosyć podkreślali jakby możliwość budowy rewersu na tym rurociągu, więc wówczas na przykład dostawy byłyby ropy naftowej z Gdańska na Ukrainę, ale no, trzeba pamiętać, że po prostu najpierw musi powstać, bądź no, tak naprawdę musiałaby powstać nowa rafineria, więc tutaj tak naprawdę to jest naprawdę no, trudno jakby wskazać w takim horyzoncie czasowym, kiedy jeżeli jeszcze trwa wojna, kiedy może mieć miejsce taka budowa tego typu jakby rafinerii. Natomiast pod kątem gazowym, no to tutaj przede wszystkim te ostatnie też ataki, które miały miejsce akurat na terytorium Ukrainy i po raz pierwszy pojawiały się ataki na podziemne magazyny gazu ziemnego, oczywiście mówimy tutaj o naziemnych instalacjach, one póki co jakby nie spowodowały jakichś zniszczeń, ale no, wiadomo, że tutaj jakby jest jest to duże zagrożenie, a z tych inwestycji, no to przede wszystkim Ukraina planuje bardzo udrożnić ten kanał południowy dostaw gazu ziemnego, więc no to jest dla nich tak naprawdę jakby kluczowe też od 2025 roku.
Bardzo dziękuję za komentarz, dr Michał Paszkowski. Kłaniam się
Bardzo
nisko.
serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.